Tomasz nie śpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś program nietypowy w ramach Studia Wschodniego. Chcę Państwa zaprosić do wysłuchania opowieści o kobiecie wyjątkowej, o losach, które już w naszej audycji mówiliśmy i to nie raz. Bohaterką Studia Wschodniego będzie dziś Anna Paniszewa. To była dyrektorka Szkoły Polskiej w Brześciu, która w marcu tego roku została zatrzymana przez białoruskie władze pod zarzutem szerzenia nienawiści na tle narodowościowym i osadzona w więzieniu. Zatrzymanie miało związek ze zorganizowaniem przez nią Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dzięki zaangażowaniu prezydenta Andrzeja Dudy i polskich służb konsularno-dyplomatycznych Anna Paniszewa została uwolniona po ponad 2 miesiącach i od kilku miesięcy przebywa w Polsce. Jej doświadczeń więziennych wysłuchała Magda Grydniewska, której bohaterka reportażu mówiła m.in. tak. Pierwszy miesiąc w więzieniu to był koszmar. Ja płakałam i przeklinałam. Płakałam i przeklinałam. Jak się okazuje, śpiew pomagał jej przetrwać najtrudniejsze chwile. Teraz w Lublinie szuka swojego miejsca i sposobu na życie, choć nie ukrywa, że chciałaby kiedyś móc wrócić do Białorusi. Wysłuchajmy reportażu Magdy Grydniewskiej, Anna Paniszewa.
To jest na pamiątkę po więzieniu. Moje kule. Nazywam się Anna Paniszewa. Jestem z Brześcia. Jestem dyrektorką polskiej szkoły w Brześciu, a również głównym koordynatorem Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Organizacji, która działa na pograniczu już od roku 2013. Na pograniczu Polsko białoruskim. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud. Właśnie ta pieśń Rota brzmiała w tych celach, w których ja spędziłam na Białorusi 2,5 miesiąca, od 12 marca do rana, wczesnego rana 21 maja 2021 roku. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w prochy pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Tak zaczęło się i tak skończyła się moja więzienna tułaczka z Rotą Marii Konopnickiej. Ta piosenka zresztą też chętnie była uczona przez moje współwięźniarki, które cyrylicą wypisywały sobie słowa tej piosenki, a również razem później śpiewałyśmy. Zazwyczaj to śpiewałyśmy po południu. Ja zaliczyłam 4 więzienia, więc cały czas śpiewałam i dość głośno, bo w celach zawsze więźniarki paliły cygarety, a ja cały czas kaszlałam. Śpiewanie to też było sposobem na to, żeby ten mazut z tego wszystkiego, co ja w siebie wprowadzałam przy oddychaniu, żeby wyprowadzić. A dlaczego właśnie te piosenki śpiewałam? Właśnie dlatego, że pieśni patriotyczne podtrzymują na duchu. Te współwięźniarki dostrzegały to i też chciały po prostu mieć takiego ducha, jakiego mnie Pan Bóg dodawał. Zostałam z granicy przeprowadzona do czasowego izolatorza w Brześciu, a później w dniu 15 marca już wylądowałam w więzieniu, słynnym więzieniu nad Muchawcem. Tam odbyłam 40 dni. Później miałam etap przez Baranowicze do Mińska i w Mińsku już byłam od 27 marca, kiedy to zaczął się mój etap do słynnego, takiego najgorszego więzienia na Białorusi w Żodzinu. I tam byłam już do 25 maja. Powiem szczerze, że nigdy bym nie dopuszczała i teraz jest dla mnie dziwnie, że zostałam aresztowana, bo podczas wszczęcia sprawy karnej byłam w Warszawie, w delegacji. Dowiedziałam się o wszczęciu sprawy karnej i zrozumiałam, że coś złego się dzieje. Postanowiłam, że jak najszybciej wracam na Białoruś, żeby bronić swojej godności, godności szkoły i godności tych żołnierzy wyklętych. Bo to, co usłyszałam w środkach masowego przekazu z Białorusi, to było nie tylko nadużyciem, to było kłamstwem, to było falsyfikacją, fabrykacją i niczego z tego, co mnie zarzucano, tego niczego się nie odbyło. Po pierwsze, nie odbyło się masowej imprezy, nie był wspomniany rajs i żołnierze wyklęci to przecież nie tylko rajs, a przede wszystkim to od 120 do 180 tysięcy ludzi, Polaków, którzy walczyli z bronią w ręku przeciwko nowemu zniewoleniu, przeciwko komunistycznemu zniewoleniu Polski. Muszę powiedzieć, kto był w scenariuszu. Inka, Pilecki, Jagodziński, Łupaszka. 45 minut lekcji, żeby pokazać, że ci ludzie wywalczyli w II wojnie światowej zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Ale oni, ludzie wolności, oni nie chcieli nowego zniewolenia. O tym była moja lekcja. Działałam legalnie w zarejestrowanej szkole, w siedzibie w centrum miasta. Scenariusz został opracowany tej lekcji jeszcze w roku 2015, umieszczony na stronie internetowej w roku 2019. Strona pod tytułem forumbrzeskie.by. Nie ma takiego prawa i na Białorusi również, żeby ona zabroniała nauczania historii. Im trzeba było po prostu zastraszyć społeczeństwo, żeby społeczeństwo zaprzestało protestom i na naszym przykładzie przetestować i robić to samo z innymi. Zostałam oskarżona, dostałam zarzuty z paragrafu 130 kodeksu karnego o wzniecanie waśni międzynarodowych na tle narodowościowym, religijnym. Zarzucono mnie także propagowanie nazizmu i gloryfikację zbrodniarzy wojennych. Więc tego wszystkiego podczas mojej lekcji nie było. Jadąc na Białoruś, właśnie ja wiedziałam o tym, że zastępca jest w więzieniu tymczasowym. Myślałam, że jadę na spotkanie z prokuratorem, bo przedtem na Facebooku umieściłam 10-minutowe wystąpienie swoje, temat którego był, że jadę na Białoruś, dlatego żeby obronić godność, jeszcze raz podkreślam, szkoły, siebie i żołnierzy wyklętych. Natomiast na granicy sporządzono protokoły o moim zatrzymaniu, założono mnie kajdanki, wprowadzono do takiego specjalnego samochodu i przywieziono do śledczego komitetu. Wcześniej nie doświadczałam takiego zachowania, ale dopiero spotkanie z śledczym w mojej sprawie sprawiło mnie największą przykrość w moim życiu, bo pierwsze zdanie, które od niego usłyszałam, to było takie, że jestem katolikiem. O dziwo, naprawdę, to było pierwsze zdanie tego Tukaja Sergeja, syna Wiktora. To jest młoda osoba, jakby rówieśnik mojej córki. To jest osoba wykształcona, to jest katolik. Powiedział później, że on swoje dziecko chrzcił w tym kościele właśnie, do którego należy moja parafia. W kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. No ja mówię, no dobrze, no jestem zadowolona, że pan jest katolikiem. Podoba mi się to. I wyraźnie ta odpowiedź go nie zadowoliła. Później mówię, miałem imam chrzestnego prawosławnego. Co panie na to? Ja mówię, no to nie najważniejsze. Najważniejsze, żeby dziecko otrzymało opiekę. Też jego ta odpowiedź nie zadowoliła. A co pani myśli o Pileckim? No mówię, święta osoba przecież. Raporty Pileckiego wiadomy na całym świecie. I kiedy on był ochotnikiem do Auschwitz, to przecież to też świadczy dużo o nim. Tak, tak, słyszałem. Zauważyłem, że on już nie wiedział, co ze mną robić. Więc po tych słowach podał mnie postanowienie o moim zatrzymaniu i dopiero tutaj uświadomiłem, że ja miałam zrobić przestępstwo przeciwko ludności, człowieczeństwu, przeciwko pokojowi, prowadząc masową imprezę na cześć zbrodniarzy wojennych, gloryfikując ich, a również nazizm. Ja nie umiałam z tym sobie poradzić, bo urodziłam się na wsi, która była w czasach II wojny światowej spalona przez Niemców. Więc to wszystko razem z tym moim wychowaniem, bo od dzieciństwa pamiętałam o tych ofiarach w naszej rodzinie też. Mamin brat stryjeczny jest pochowany, spalony żywcem. I to przeżyć w jednej sekundzie, nie będąc przygotowanym do tego, to było na tyle silne przeżycie, że ja po prostu płakałam i rzuciłam to postanowienie na podłogę. Myślałam, może źle zrobiłam, że z nim rozmawiałam. Może trzeba było milczeć. Trudno mi było skoncentrować się. No i tych dwóch konwojentów poprowadziło mnie do samochodu. Wsiadłam do samochodu i płakałam. Droga nie była zbyt długa. 3 kilometry od śledczego komitetu do izolatorza czasowego utrzymania. I tam, wychodząc z samochodu, właśnie taka roztargana, nie umiałam się ustawić, bo przedtem nie jadłam już przez dobę i źle mnie jest wtedy jeszcze, jak jest cyklon, a w tych dniach wieczorem w nocy padało dużo i było ślisko, było mokro, było wilgotno, było bardzo źle. Jak zaczęłam płakać, to wszystko we mnie też płakało i nie umiałam ustawić się i jeden z nich miał nazwisko Holub. On mnie po prostu tak popchnął. I poślizgnęłam się, odwróciłam się na plecy i dostałam urazy kręgosłupu. Bardzo mnie zabolało. Oni wtedy zaczęli targać mnie po podwórku. Krzyczałam po podwórku, ciągnąć za kajdanki i też złamali mnie nadgarstek prawej ręki. Odczuwałam mocny ból. Byłam przestraszona. Zdawałam sobie sprawę, że może gdzieś tam nagrywana jestem. Tylko rano, kiedy już o 8 przyszła pani, która miała sprawdzić mnie, przeszukać moje rzeczy i mnie osobiście, to wtedy, jak to nowa osoba, to co nieco swoje zażalenie jej wydawałam, wiadomo. Ale tak, jak oni wobec mnie się zachowywali, to było po prostu koszmarnie. Oni traktowali mnie jako śmiecie. Pani ta cały czas mówiła, że skoro ja jestem inwalidą, to więc dlatego, że moi rodzice gdzieś zgrzeszyli. Że tak jak pani się zachowuje, pani płacze, że to jest niegodne tego tytułu nauczyciela. Że jak dobrze, że już takiej szkoły nie będzie, że jak jest źle, kiedy taki człowiek uczy dzieci, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Jak w Brześciu coś takiego było zorganizowane, skoro pani tak się zachowuje.
Józef Adamski, prezes Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, działacz społeczny od 42 lat na Kresach Wschodnich i nie tylko. Panią Anię, pani szefem, poznałem 16 lat temu, kiedy przybyła do Lublina i zakwaterowała kilka dni w fundacji. Byłem trochę skontencowany, zmartwiony, że pani nie używa polskiego języka, że ma pani przyzwyczajenie pewne typowe dla sowieckiego człowieka, ale potem zauważyłem, że pani bardzo szybko łapie wszystko i stawia pytania zasadnicze dla Polaka w zakresie tożsamości narodowej. I to mnie pobudziło bardzo mocno do tej współpracy, jako że to się rzadko zdarzało, żeby tak na trudne pytania należało odpowiadać. I tak zaczęła się nasza współpraca z wieloma kilkuset szkołami polskimi na wschodzie. Pani Ania zawsze była dla mnie przykładem odwagi, nawet graniczącej z bohaterstwem. Odwagi w zakresie propagowania narodowości polskiej, patriotyzmu. To było dla mnie zdumiewające, bo pani wyrosła w środowisku zupełnie obcym dla nas. Pani była osaczona dosłownie przez propagandę sowiecką przeciwko Polakom na Białorusi. A pani postanowiła bronić to, co jest najbliższe dla nas, dla Polaków.
Marcin Krzysztofik, dyrektor oddziału IPN w Lublinie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że zdecydowana większość naszych rodaków śledziła to, co się działo między innymi z panią Anią, ale i z wieloma przedstawicielami polskiej mniejszości na Białorusi. Te represje spotykały ich tylko i wyłącznie dlatego, że czują się Polakami, starają się działać na rzecz polskich środowisk, uczyć polskiego języka, polskiej historii w warunkach, jakich myślę, że my, nie będąc tam nigdy, nie jesteśmy sobie w stanie ich wyobrazić.
Andrzej Moroz, harcerska organizacja wychowawczo-patriotyczna Cichociemni. My z panią Anią poznaliśmy się chyba przy okazji pierwszego obozu harcerskiego tutaj, na terenie gminy Wojciechów, a potem zaowocowało to właśnie dzięki ich przyjazdom, czyli i stowarzyszenia, i harcerzy z polskich z Brześcia, międzynarodowym przeglądem piosenki harcerskiej i patriotycznej. W tym roku odbyła się kolejna edycja, niestety tylko w polskim wykonaniu. I ten przegląd tegoroczny był dedykowany pani Ani, to padało ze sceny, i Polakom z Brześcia, bo nas łączą te harcerskie rzeczy, ale ich się nie da oddzielić od rzeczy patriotycznych. No bo harcerstwo zawsze było patriotyczne i to, co powiedział pan dyrektor. Wiele rzeczy można dopiero tam zobaczyć, dopiero tam zrozumieć, ale dzięki temu wielu rzeczy można się tam nauczyć od nich. Bo mnie to czasami boli, że tutaj w Polsce nasza młodzież jest mniej patriotyczna niejednokrotnie niż te dzieciaki, ta młodzież z tej polskiej szkoły harcerskiej w Brześciu. I to trochę inaczej wygląda niż ten nasz patriotyzm tu w Polsce, który chyba tak spowszedniał i tak się spłycił trochę. Oni żyją polskością.
Wtedy ja tak mówiłam: baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablem odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Służba więzienna biernie słuchała moich piosenek, nikt nigdy jakichś takich zarzutów, że ja śpiewam, nie okazał mi. A dlatego, że ja pięknie śpiewałam, starałam się, po pierwsze, moim zdaniem prywatnym, a po drugie, przecież oni słyszeli tylko głos. Czy oni rozumieli to, co tam jest? Nie. Pierwszy miesiąc w więzieniu to był koszmar. Ja płakałam i przeklinałam. Плакала і проклинала. Я не вміла порадити собі, знайти своє місце, бо мені ніхто не хотів слухати. Був спорядзений один протокол. 19 марта, в дню, коли я вже скінчила свою голодовку. Бо в тим першим дню я повідомила добітні, що я не буду їсти, допоки до мене не прийде прокуратор. Бо я не знаю конкретно, в чим я єстим винна. Але пізніше почали страшити мені психіатриком, więc зрезигнувала, відзонс, що то не дає скутку, бо я мала на цілу споткання з прокуратором. Ну і пізніше до мене адвокатка приходила, яка стала винаєнта через мою сестру, і вона мені повідомила, що радше треба скінчити ту голодовку і попросту почати вальчити о себе. Хочу підкреслити. Поляці зараз, які сидять у в'язницях, вони са безправні там в'язниці. І я почала молитву до Святої Рити серед польської харцерської школи сполучної імені Романа Травгута в Брестю серед родин, яка обіцяє триває кожного дня 19 часу польського, 20 часу білоруського, о якнайшибше увольнення пані Анжеліки Борис і пана Анджея Почобута з в'язниці. Ну, власне, втеді почала співати, коли трапила до цілі номер 23 в в'язниці над Мохавцем. Там було двох співв'язнярок, więc мала добрих людей на початку своєї тулачки в'язниці, бо врешті таким часовим то було мені недобре через ті перші три дні. А тут навчили мені всього. А я подякування заспівала. Бо я люблю співати. Ну, а пізніше відкрила, що то є добрий, слово релакс тут не підходить, добрий спосіб на те, щоб вернутися до своїх ідеалів і тішитися з життя. Як добре нам здобувати гори і молодим персьом хлонуть вятр, принжними стопи дептать хмури і пальці раніть ощит татр. Міть в ушах шум струмені шпєв, а в жилах розтентньоно крев. Хей же хей! Хей же ха, жимы венц пуки час, Бог то ве, Бог то зна, кеды знову уйже вас. Не учила мся, то я спевам от дзяцінства, видептала попросту дзюре пшад шафом, ктуре мяла люстерко, тшымала мся, напшыклад, за грзебень і співала в такий спосіб, тримаючи його при собі. Очевидно, російські пісеньки і мало-мало польських пісенок, які від бабці там, щось там десь. Хей, дівчинки, заспівайте раз, два, три, раз, два, три. Тут дословно не пам'ятаю, але чи піє Куба до Якуба, Якуб до Михала. І це ще нього глибока студенко, глибока копана. І тут не пам'ятаю, може, навіть і мелодія миле. Але єднак то, власне, то, що слышала в дитинстві від бабці Аделі, яка прищепила ви мені елементи польськості, натомість віри якнайбільше, моцно. Бо учила нас пачежа. По-польську. Як конвоєнт повідомив, що назвисько моє, Панішева, з речами на вийсті, то я вже попросту за 10 хвилин почала все згребати своє. І відділа, що то є власне то, що я вийду на вольність. Правда, я мислила, що я їду додому, до Брестя, бо підписала такі папери, в яких мала ще ставити наступного дня, 26-го, в Брестю, в Ленінському відділі міліції, що я єстем в Брестю і що я мам підписати о тим, що я не опущу місто на час тривання тих прац перед сондом. Причому до тієї пори справа карна єсть. Ja jestem, jak i pani Maria Ciszkowska, i pani Rena Biernacka, jeszcze taki Aleksander Puszkin, performancer, i pani Angelika Borys, i pan Andrzej Poczobut, i pan Aleksander Nawodniczy z Brześcia. My wszyscy jesteśmy w jednej sprawie. Ona kończy się numerkiem 14. Tak, przywieźli nas do granicy, przekazali polskiej stronie i później to już jak ja usiadłam do samochodu polskiego, to właśnie wtedy już moje skrzydła, które były opuszczone, skrzydła moje się rozprawiły i ja jeszcze raz zaśpiewałam. Ja śpiewam zawsze wtedy, kiedy jestem szczęśliwa. Gdy zakochasz się w szarej lilice i w świetlanym harcerskim krzyżu, kiedy olśni cię blask ogniska, radę jedną ci dam. Załóż mundury, przypnij lilikę, czapkę na bakier, włóż na bakier, w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat rusz. Razem z nami będziesz wędrował. Przede mną teraz przywrócenie dobrego imienia naszej szkole, mojej osobie. Prawdopodobnie będzie ten sąd. Jesteśmy Polacy na Białorusi i jesteśmy też obywatelami Białorusi. Mamy takie same prawa, jak i inni obywatele innych narodowości. Więc możemy sobie być dumnymi ze swojej historii i dlatego uczyłam dzieci historii polskiej, też uczę teraz i będę uczyła. Załóż mundury, przypnij lilikę, czapkę na bakier, włóż na bakier, w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat rusz. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to wiadomo, że ja wrócę. Tylko, że teraz to jest taki czas, kiedy gdybać nie ma czego. Szukam teraz miejsca pracy, szukam dom swój, cieszę się miłością, cieszę się zaufaniem, cieszę się pomocą przeróżnych organizacji, przede wszystkim Stowarzyszenia Wspólnota Polska, no i cieszę się życiem. Lubię żyć, lubię uczyć, lubię śpiewać, więc nie zamierzam więcej jechać do więzienia. Razem z Lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zaczęliśmy wspaniały projekt, który miał na myśli właśnie przybliżenie punktu widzenia polskiego historii powojennej dla uczniów z Białorusi. Uważam, że ten temat to biała plama we współpracy Polski i Białorusi, żeby doprowadzić opinię publiczną na Białorusi do rozumienia, kim byli żołnierze wyklęci, co to za zjawisko, i żeby tak absurdalnych zarzutów nikt inny z nauczycieli nie dostał w jakimś innym nawet kraju, prowadząc zwykłą lekcję, zwykłą akademię ku czci żołnierzy wyklętych dnia 1 marca.
Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. My w tym momencie spróbujmy zmienić też optykę patrzenia, zwłaszcza na to, co się dzieje na Białorusi, z tego powodu, że było nie było, w naszym przypadku 30 kilka lat temu zerwaliśmy z systemem komunistycznym, całkowicie go odrzucając. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że władze Białorusi nie negują systemu komunistycznego, tak? I w tym momencie też mówienie o działalności podziemia niepodległościowego w odczuciu władz białoruskich będzie odbierana jako działalność antypaństwowa, patrząc dzisiejszymi realiami.
I prawdopodobnie, ja muszę się domniemać w tej chwili, propagandziści, tacy jak Gigin, to w jednym z programów, który ja usłyszałam, będąc w więzieniu, przez radio, to on mówił o tym, że każdy z żołnierzy wyklętych to jest zbrodniarz wojenny. ci, co walczyli przeciwko komunizmowi, przeciwko układom jałtańskim, prawda? Że ci wszyscy, że są zbrodniarzy.
Andrzej Cywiński, dyrektor Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie. Ja myślę, że te wszystkie tematy trzeba by było zacząć poruszać wśród młodzieży, wśród dzieci właściwie nawet. I jest szansa na to, żeby to młodzież z Lublina czy z Polski spotykała się z młodzieżą stamtąd i żeby to wszystko poznawali nawzajem. To młodzież, mimo że pochodzi z różnych odległych czasami zakątków Europy, potrafi się dogadać, potrafią wypracować wiele ciekawych rzeczy, inicjatyw, potrafią poznać swoje kultury, swoją historię i to, co się działo i coś wspólnego razem tworzyć. Więc myślę, że to jest to miejsce, gdzie można byłoby to zacząć.
Piosenka pod tytułem Mama w języku rosyjskim została stworzona przez moją córkę Marinę podczas mojego przebywania w więzieniu. Jest taka miłość. Ona nie jest z tego świata. Ona jest od Pana Boga. Ona jest w niebie. Nie ma lepszej miłości niż miłość mamy, bo my wtedy kochamy bez słów. A ty to jesteś jak ja, od samego początku. Twoja miłość mnie ratuje, mama. A ja, to jest ty. W moim sercu kwitną kwiaty, kiedy my jesteśmy razem. Mamo, nie ma słów lepszych. Ty moja koleżanka, a twoje spojrzenie zawsze będzie ze mną. Ja każdy dzień zwracam się do Pana Boga, żeby być razem z Tobą. Nieprzychylny świat rozlącza nas, straszy nas. Ale miłość nasza jest z nami. Nie poddawaj się, Ty jesteś moim bohaterem. Bo Ty to ja od samego początku. Твоя милость ратує мені, мамо. А я то єсти. Квітном квяти в моєму серцю. Коли ми єстешми разом, мамо. Нема лепшого слова. Бо ти то я.
Когда с тобой мы вместе, мама, нет слова чудесней. Я люблю тебя, мамочка.
Так же так было.